Przyjdź Duchu Święty, dodawaj nam mądrości w zrozumieniu naszej wiary, prowadź nas drogami naszej, drogami Twojej mądrości. Drodzy Państwo, jesteśmy w rozważaniu naszego katechizmu, jesteśmy w rozdziale drugim, który rozważa to zdanie, tę prawdę, wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. To jest rozdział drugi. Jezus Chrystus, Syn Boży Jednorodzony. I w tej wędrówce przez ten drugi rozdział jesteśmy teraz, chcemy rozważyć tę prawdę, że, która brzmi: Jezus Chrystus, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. I dzisiaj, drodzy, rozważmy przyczyny męki Pana Jezusa. Przyczyny męki Pana Jezusa. To są punkty w katechizmie od 571 i punkty kolejne. Drodzy Państwo, mówi katechizm, misterium paschalne krzyża i zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum dobrej nowiny. To jest centrum naszej wiary, centrum tego, co głosi Kościół. Centrum dobrej nowiny, którą apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu. Misterium paschalne krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Zbawczy zamysł Boga wypełnił się raz jeden przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa. To jest sedno, jądro naszej wiary. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Kościół pozostaje wierny interpretacji wszystkich pism danej przez samego Jezusa, zarówno przed Jego Paschą, jak i po Pasrze. Jezus sam interpretuje pisma, które się do Niego odnoszą. Pamiętamy na przykład ten dialog, tę sytuację, scenę z uczniami idącymi do Emaus, gdzie im wyjaśnia ich pisma, które się do Niego odnoszą. Mówią o Nim samym. Mówi Jezus sam, czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały, i przez pisma przechodzi, które przecież znają jako Żydzi. Jezus sam interpretuje pismo, które się do Niego odnoszą. Drodzy Państwo, cierpienie Jezusa przybrało konkretną, historyczną formę. Wtedy, gdy został On odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów i uczonych w piśmie, którzy Go wydali poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. I wiara nasza więc może zgłębiać okoliczności śmierci Jezusa, przekazane wiernie przez Ewangelię. Możemy zgłębiać te okoliczności, kontekst cały, które nam przekazały Ewangelie i które są poświadczone przez inne również źródła historyczne, a których jest wiele, pozabiblijne źródła historyczne, mówiące o tym, że Jezus Chrystus umarł. I że chrześcijanie wierzą, że zmartwychwstał. Tak mówią nie chrześcijanie, podając, cytując wiarę chrześcijan. Możemy czynić to, zgłębiać te okoliczności śmierci Jezusa po to, aby lepiej zrozumieć sens odkupienia. Dla lepszego zrozumienia naszej wiary. Możemy to zgłębiać. I to chcemy dzisiaj czynić. Dzisiaj, drodzy, wejdźmy, rozważmy to napięcie, które doprowadziło Jezusa do śmierci krzyżowej. Napięcie, jakie było między Nim a Izraelem. Jezus a Izrael. I mówi katechizm, że od początku publicznej misji Jezusa faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w piśmie wspólnie postanowili skazać Go na śmierć. Z powodu różnych działań Jezusa, jakie On podejmował, jakie to działania? Wypędzanie złych duchów, odpuszczanie grzechów, uzdrawianie w dzień szabatu, oryginalne interpretowanie przepisów o czystości prawnej, gdzie Jezus mówi, czym jest prawdziwa nieczystość, a nie taka, którą gdzieś się przyjęło uważać. Przez obcowanie z celnikami i publicznymi grzesznikami, przez to wszystko, te wszystkie działania Jezusa, niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali, że Jezus był wręcz opętany. Też takie przecież oskarżenia padały wobec Niego. Oskarża się Jezusa o bluźnierstwo, o to, że jest fałszywym prorokiem. Mówią, że nie było proroka przecież żadnego z Galilei. Sprawdźcie pisma, on udaje, bo tak nigdy nie było. Oskarża się go o przestępstwa religijne, które prawo karało śmiercią przez ukamienowanie. Chciano go ukamienować, Jezusa przecież. Wiele więc czynów i słów Jezusa było znakiem sprzeciwu dla autorytetów religijnych w Jerozolimie. Dla tych, których Ewangelia świętego Jana nazywa Żydami. Bardziej dla tych autorytetów było to znakiem sprzeciwu niż dla wspólnoty ludu Bożego, ludu Izraela. Pamiętacie Państwo tę scenę, gdzie sami arcykapłani mówią o Żydach, o tych prostych wierzących, którzy idą za Jezusem, a lud, który nie zna pisma, niech będzie przeklęty. Kiedy widzą, że ludzie, prości lud Izraela, słucha go chętnie, chce go słuchać, idzie za nim. dla tych ludzi, którzy go słuchali, nie było tutaj, to nie był znak sprzeciwu. To było coś, czego chcieli słuchać i to czynili. Oczywiście, drodzy, stosunki Jezusa z faryzeuszami, bo o nich tutaj teraz mówimy, nie ograniczały się tylko do sporów. Ich było niemało, wiemy o tym, ale nie tylko tam były spory. To przecież właśnie pewni faryzeusze uprzedzają Jezusa o grożącym mu niebezpieczeństwie. Mówią, idź uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Chcą cię aresztować. Jezus pochwala niektórych z faryzeuszy, jak na przykład uczonego w piśmie, o którym mówi święty Marek w swojej Ewangelii, gdzie Jezus mówi do niego, do faryzeusza, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Jezus pochwala faryzeusza. Wiele razy Jezus jada u faryzeuszów, jest gościem przy stole w ich domu. Potwierdza Jezus nauki głoszone przez tę elitę religijną ludu Bożego na temat zmartwychwstania umarłych. Potwierdza pewne formy pobożności, które faryzeusze też i głosili, i praktykowali. Jakie to formy, które Jezus potwierdza? Jałmużna, post, modlitwa. Znamy to, ale to już czynili też i faryzeusze. I Jezus to potwierdza. Potwierdza zwyczaj zwracania się do Boga jako do Ojca. Potwierdza centralny charakter przekazania miłości Boga i bliźniego. To, co mówiło Pismo, które faryzeusze interpretowali, nauczali. A więc nie tylko były spory, one były, ale też i było to. Tego typu relacje. Takie, można powiedzieć, relacje pozytywne. W oczach wielu w Izraelu Jezus sprawiał wrażenie jednak przeciwnika podstawowych instytucji narodu wybranego. Jezus jako przeciwnik tych głównych filarów podstawowych instytucji narodu wybranego. I teraz spojrzymy na te instytucje i jak rozumiano Jezusa wobec tych instytucji. Jakie to instytucje, jakie tutaj te spory były. Po pierwsze, posłuszeństwo wobec prawa. Prawo. Posłuszeństwo wobec prawa w integralności jego przepisów niepisanych i według faryzeuszów interpretowanych przez tradycję ustną, w ich całości, w ich niezmienialności, że tak powiem. A więc Jezus a prawo, zaraz sobie o tym powiem. Jeden filar, prawo. Jezus wobec tego filaru narodu wybranego. Drugi filar, świątynia jerozolimska. Centralny charakter świątyni jerozolimskiej, traktowany jako miejsce święte, w którym w sposób szczególny mieszka Bóg. A więc zaraz sobie powiemy, Jezus, a świątynia jerozolimska. I trzeci filar, wiara w jedynego Boga, w którego chwale nie może mieć udział żaden człowiek. A więc powiemy sobie też i o tym. Tutaj Jezus i wiara Izraela w jedynego Boga. A my, drodzy, idźmy w tę naszą wędrówkę. Pierwszy filar, Jezus i prawo żydowskie. Na początku kazania na górze Jezus uroczyście wypowiedział swoje stanowisko, w którym w świetle łaski nowego przymierza przedstawił prawo dane przez Boga na Synaju podczas pierwszego przymierza. Mówi Jezus, bowiem to jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wiersze 17 do 19. Mówi Jezus tak: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Tyle cytatu. Stanowisko Jezusa na temat prawa. Nie znieść, ale wypełnić. Jezus, Mesjasz Izraela, a więc największy w Królestwie Niebieskim, powinien był wypełnić prawo, przyjmując je w jego całości, jak mówimy, w jego integralności, aż do najmniejszych przepisów, zgodnie z tym, co sam powiedział, z własnymi słowami. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie będzie zmieniona. On sam, tylko Jezus, mógł uczynić to w sposób doskonały. Żydzi bowiem, jak to sami wyznają wielokrotnie, nigdy nie mogli wypełnić prawa w jego integralności, w jego całości, wszystkich przepisów, nie naruszając najmniejszych nawet przepisów. To było pragnienie wielu, ale to było wręcz niemożliwe. I z tego właśnie względu corocznie w czasie święta przebłagania dzieci Izraela, czyli Izraelici, proszą Boga o przebaczenie właśnie z powodu przekraczania przez nich prawa, bo nie byli w stanie wypełnić je w sposób doskonały. A więc było rokrocznie przebłaganie Boga za to, że nie są w stanie tego uczynić. I faktycznie prawo stanowi pewną całość. I jak przypomina święty Jakub w swoim liście, cytuję, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przystąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Jakub 2:10. Zasada integralności zachowywania prawa, nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, była droga faryzeuszom. Ukazując tę zasadę Izraelowi, doprowadzili oni wielu Żydów w czasach Jezusa do najwyższej gorliwości religijnej. I to trzeba im przyznać, że to byli ludzie bardzo gorliwi religijnie. Pisze o tym święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Pamiętamy tego faryzeusza i celnika, który się modli w świątyni. Poszcze, daje dziesięcinę i tak dalej. Kto z nas pości kilka razy w tygodniu? Kto daje dziesięcinę z tego, co nabywa? On to czynił, ten faryzeusz. To trzeba mu przyznać tutaj też. A więc była ta gorliwość religijna. Gdyby owa gorliwość religijna nie zamieniła się w obłudną kazuistykę, a tak się niestety stało, gdyby jednak tak się nie stało, to mogłaby ona przygotować lud na tę zdumiewającą interwencję Bożą, którą będzie doskonałe wypełnienie prawa przez jedynie sprawiedliwego w miejsce wszystkich grzeszników. Doskonałe wypełnienie prawa mogło być jedynie dziełem boskiego prawodawcy, narodzonego pod prawem w osobie Syna. Syna, Jezusa Chrystusa. W Jezusie prawo ukazuje się już nie jako wypisane na kamiennych tablicach, ale jako wyryte w głębi jestestwa, w sercu. Sługi, który, ponieważ niezachwianie przynosi prawo, jak mówi o Jezusie Izajasz, który staje się przymierzem dla ludzi, to prawo jest wyryte w sercu właśnie tego sługi. Jezus do tego stopnia wypełnił prawo, że bierze na siebie przekleństwo prawa, ciążące nad tymi, mówi katechizm, którzy nie wypełniają wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. Ponieważ Jezus poniósł śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. A więc bierze na siebie Jezus to przekleństwo niewypełnienia prawa, ponieważ poniósł śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. Jezus uchodzi w oczach Żydów, mówi katechizm, i ich duchowych przywódców za nauczyciela. Rabbi, mówią na niego często. Argumentował często w ramach rabinistycznej interpretacji prawa. To była argumentacja Jezusa, którą znali rabini, znali słuchacze rabinów. Równocześnie jednak Jezus nie mógł nie wywołać sprzeciwu uczonych w prawie. Dlaczego? Ponieważ Jezus nie zadowalał się proponowaniem swojej interpretacji jako jednej z wielu. Tym się Jezus nie zadowalał, mówi Mateusz. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Na górze błogosławieństw przez Jezusa daje się słyszeć na nowo to samo Słowo Boże, które zabrzmiało na Synaju, aby przekazać Mojżeszowi prawo pisane. To jest jakby taki nowy Synaj, góra błogosławieństw, nowe prawo Nowego Testamentu. Słowo to nie obala prawa, ale je wypełnia. To z góry błogosławieństw. Ale je wypełnia, dając mu w sposób boski ostateczną interpretację. Mówi Jezus tam na górze błogosławieństw tak przecież. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, i cytuje Jezus, a ja wam powiadam, Tym samym Jezus boskim autorytetem odrzuca pewne tradycje ludzkie, faryzeuszów, tradycje ludzkie, które stworzyli faryzeusze, które uchylają Słowo Boże. Idąc jeszcze dalej, Jezus udoskonala prawo dotyczące czystości pokarmów, tak ważne w codziennym życiu Żydów, ukazując przez boską interpretację, swoją interpretację, jego znaczenie pedagogiczne. Mówi Jezus, pamiętamy, nie, nic z tego, co wychodzi, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Tak więc uznał wszystkie potrawy za czyste. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, a więc mamy to pedagogiczną interpretację prawa. Podając z boskim autorytetem ostateczną interpretację prawa, Jezus spotkał się z oporem niektórych uczonych, którzy się nie zgadzają z jego interpretacją, potwierdzoną nawet przez boskie znaki, które jej towarzyszyły. Jezus potwierdza nauczanie swoje znakami, a jednak to było dla wielu za mało. Szczególnie odnosiło się to do zagadnienia szabatu. Jezus przypomina, często posługując się argumentami właśnie rabinistycznymi, że ani służba Bogu, ani służba bliźniemu, jaką było dokonywane przez niego uzdrowienia, że to wszystko nie zakłócają odpoczynku szabatowego. Jezus mówi, patrzcie, Dawid jadł chleby pokładne. Tak? A więc argument biblijny, to była ta argumentacja rabinistyczna. Brali Słowo Boże. A więc Jezus chce dotrzeć do tego, co było na początku, co było Boże, oddziela od tego ludzkie interpretacje prawa. A więc Jezus a prawo. Drugi filar, świątynia i relacja Jezusa do świątyni. Podobnie jak wcześniejsi prorocy, Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek dla świątyni jerozolimskiej. Został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję w 40 dniu po swoim narodzeniu. W wieku 12 lat zdecydował się na pozostanie w świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być w sprawach ojca. Pamiętajmy tę scenę. W czasie swojego życia ukrytego udawał się do świątyni co roku, przynajmniej na święto Paschy. Miał tak w zwyczaju, mówi o tym Ewangelia. Samą jego misję już publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskie. Jezus tam bywał regularnie w świątyni. A więc widzimy wielki szacunek Jezusa do świątyni jerozolimskiej. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Jezus wszedł do świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca spotkania z Bogiem. Świątynia jest dla niego mieszkaniem jego Ojca, domem modlitwy. Oburza się, że jej dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem handlu. Pamiętamy tę scenę. Jeśli wyrzuca ze świątyni kupców, to czyni to przez zazdrosną miłość do swojego Ojca. Mówi Jezus, z domu mojego Ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego to sobie przypomnieli, że napisano, gorliwość o dom twój pochłonie mnie. To święty Jan o tym mówi w rozdziale drugim. Po zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie zachowali religijny szacunek dla świątyni. Tam się zbierali również po zmartwychwstaniu Jezusa. To było miejsce ich modlitw. To byli Żydzi i dalej czcili, kochali to święte miejsce, jakim była świątynia jerozolimska. Przed swoją męką Jezus zapowiedział jednak zburzenie tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz z jego Paschą, z jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Pamiętamy, w momencie śmierci Jezusa rozdziela się zasłona świątyni. Proroctwo to nie mogło być jednak przedstawione w sposób zniekształcony. To proroctwo Jezusa o zburzeniu Jerozolimy mogło być przedstawione w sposób zniekształcony przez fałszywych świadków w czasie jego przesłuchania u najwyższego kapłana. I tak się też stało. On mówią, że chciał zniszczyć świątynię, Tak go oskarżali. Dalej, to jego proroctwo o tym, że ze świątyni nie będzie kamień na kamieniu, nie pozostanie, też do niego powróciło jako zniewaga, gdy został przybity do krzyża. Ty, który burzysz świątynię, zbaw siebie, stąp z krzyża i tak dalej. Jako zniewaga, jako obelga. To mu zapamiętali Żydzi, ale to było zniekształcone proroctwo. On nie chciał jej zburzyć, tej świątyni. Przecież nie o to mu chodziło. Jezus nie tylko nie był wrogo nastawiony do świątyni, w której wygłosił to, co istotne w swoim nauczaniu. Przecież mówił, kiedy go pytali podczas procesu, mówi, ja jawnie mówiłem wszystko w świątyni, publicznie. Dlaczego mnie pytasz, co ja, jakie jest moje nauczanie? Tam wszystko mówiłem, to, co ważne. A więc tam wygłaszał to, co istotne w jego nauczaniu, w świątyni właśnie. Mało tego, płacił podatek świątynny, dołączał też do tego podatku Piotra, płacił za siebie i za Piotra. Dalej, Jezus, i to też pokazuje, czym była świątynia dla Jezusa, Jezus utożsamił się ze świątynią, przedstawiając siebie samego jako ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi. Mówił o sobie, nie świątynia mojego ciała, mówią ewangeliści, świątynia jego ciała. Nie, dlatego właśnie jego wydanie się na śmierć zapowiada zburzenie świątyni, które ukaże wejście historii zbawienia w nową epokę. Mówi Jezus, pamiętamy, nie, do Samarytanki przy studni, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca, bo będziecie go czcili w duchu i w prawdzie, a nie tylko w jednym miejscu. A więc przyjdzie nowa epoka, kiedy świątynia już nie będzie potrzebna. Pamiętamy, kiedy mamy w Apokalipsie opis nowej Jerozolimy, to tam już nie znajdziemy w tym opisie Nowej Jerozolimy, nie znajdziemy w tym opisie świątyni. Już nie będzie, to będzie nowa epoka. A więc stosunek Jezusa do świątyni i trzeci filar wiary Izraela i Jezus wobec tego filaru, wiara w jedynego Boga. O ile prawo i świątynia jerozolimska mogły być dla władz religijnych Izraela okazją do sprzeciwu wobec Jezusa, to prawdziwym kamieniem obrazy, czymś no, ogromnie fundamentalnym, była dla nich rola Jezusa w odpuszczaniu grzechów, będącym w sensie ścisłym dziełem Boga. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy, mówią często. Kimże On jest, że odpuszcza grzechy? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Czyni się Bogiem? Jezus gorszył faryzeuszów, spożywając posiłki z celnikami i grzesznikami, których traktował z taką samą życzliwością, jak ich samych, jak samych faryzeuszów. Przeciw tym, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, Jezus stwierdził, mówił tak, nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Posunął się Jezus jeszcze dalej, mówiąc do faryzeuszów, że ponieważ grzech jest powszechny, to ci, którzy sądzą, że nie potrzebują zbawienia, są zaślepieni sami w sobie. I to mówił też do faryzeuszów, no to już obraza. Jezus gorszył przede wszystkim przez to, że utożsamił swoje miłosierne postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec nich. Dał nawet do zrozumienia, że zasiadając do stołu z grzesznikami, dopuszcza ich do uczty mesjańskiej. Najbardziej jednak Jezus stawiał w dylemacie władzy religijnej Izraela właśnie gdy odpuszczał grzechy. Czyż niesłusznie mówią oni w swojej konsternacji, pytając się, któż może odpuszczać grzechy prócz jedynego Boga? Odpuszczając grzechy, Jezus, i teraz mamy dwie możliwości, mieli dwie możliwości faryzeusze. Jezus albo bluźni, ponieważ jako człowiek czyni się równym Bogu, albo mówi prawdę, a jego osoba uobecnia i objawia imię Boże. Dwie możliwości, albo bluźni, albo mówi prawdę. I musieli się opowiedzieć faryzeusze, kiedy słyszeli, widzieli, że On odpuszcza grzechy. Jedynie boska tożsamość osoby Jezusa właśnie ta druga opcja, drugi wybór, przed którym stanęli faryzeusze, może usprawiedliwiać także jego absolutne wymaganie. Oprócz tego, że ma prawo do odpuszczania grzechów i to się działo, ale i też to boskie wymaganie Jezusa. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Jedynie dalej boska tożsamość osoby Jezusa może usprawiedliwić te jego słowa, które mówią, że w nim jest coś więcej niż Jonasz, coś więcej niż Salomon, coś większego niż świątynia. Również gdy przypomina w odniesieniu do samego siebie Jezus, że Dawid nazwał Mesjasza swoim Panem. Mesjasz to jest mój Pan. Kim był Dawid dla faryzeuszy, dla Żydów? A Jezus mówi, że Dawid, ten wielki Dawid, mówi o Mesjaszu, tyś jest moim Panem. I Jezus mówi, tak, to ja jestem, to o mnie tutaj jest ta mowa. Gdy Jezus stwierdza, zanim Abraham stał się, ja jestem, to jest to, co mówi Bóg o sobie do Mojżesza, ja jestem. I oni, Żydzi dobrze to zrozumieli. On siebie nazwał imieniem Boga, ja jestem. A nawet kiedy mówił Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus więc, drodzy, domagał się od władz religijnych w Jerozolimie wiary w Niego, ze względu, ale też dawał argumenty, słowa swoje, nauczanie Jezusa, argumentacja biblijna, ale też ze względu na dzieła Ojca, jakie wypełniał. Taki akt wiary w Niego, w Jezusa, musiał jednak przejść, mówi katechizm, przez tajemniczą śmierć sobie. W to, co było dotąd moją tożsamością, mnie jako faryzeusza, bo teraz mówimy o akcie wiary faryzeuszów w Jezusa. Przez tajemniczą śmierć samemu sobie, aby się powtórnie narodzić dzięki łasce Bożej. To, co mówi Jezus przecież do faryzeusza, do Nikodema, o powtórnym narodzeniu się. Takie wymaganie nawrócenia wobec zdumiewającego wypełnienia się obietnic, które działy się dzięki przez Jezusa w Jezusie, to wymaganie nawrócenia pozwala zrozumieć tragiczną pogardę Sanhedrynu, który uznawał, że Jezus zasługiwał na śmierć jako bluźnierca. Jego członkowie działali w ten sposób, skazali go na śmierć, odrzucili Jezusa, zarówno przez niewiedzę, nie znacie pism, mówi Jezus, przez niewiedzę, jak i przez zatwardziałość, niewiary, mówi Jezus, twardego serca, twardego karku. Drodzy Państwo, tyle katechezy dzisiejszej. Jezus a Izrael i mówiliśmy o trzech relacjach Jezusa wobec trzech filarów wiary Izraela. Jezus a prawo, Jezus a świątynia i Jezus a wiara w jedynego Boga, Jahwe.